Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Dziękuję za doświadczenie żywego kościoła, powiedział papież organizatorom Światowego Spotkania Rodzin.
Kongregacja Nauki Wiary ostrzega przed niezgodnymi z doktryną katolicką poglądami w dziedzinie etyki seksualnej.
Stolica Apostolska apeluje o międzynarodowe zaangażowanie na rzecz pokoju w Syrii.
4 czerwca witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Beata Zajączkowska.
Dziękuję za to, co przeżyłem w tych dniach, za doświadczenie żywego kościoła. Te słowa Benedykta XVI stanowią wymowne podsumowanie Światowego Spotkania Rodzin w Mediolanie. Papież zaimprowizował je na zakończenie obiadu, który w siedzibie arcybiskupstwa zjadł wczoraj m.in. z 7 rodzinami z całego świata.
Siamo nel pieno della vera vita.
Jesteśmy w klimacie prawdziwego życia i chciałbym po prostu podziękować za to, co przeżyłem w tych dniach, za doświadczenie żywego Kościoła. Nawet jeśli nieraz można pomyśleć, iż Łódź Piotrowa jest targana przeciwnymi wiatrami, to jednocześnie prawdą jest to, że widzimy, jak Pan jest obecny. Jest żywy, prawdziwie zmartwychwstały. Rządzi światem i ludzkimi sercami. To doświadczenie żywego Kościoła, który żyje miłością Boga, żyje dzięki zmartwychwstałemu Jezusowi. Jest, powiedzmy to, darem tych dni.
Z kolei watykański rzecznik prasowy wskazuje na niezwykle pozytywny ton przesłania z Mediolanu. Papież głosił nam dobrą nowinę o rodzinie, mówi ksiądz Federico Lombardi.
Przeżywał wizytę z radością i wielkim entuzjazmem. Papież czuł się w Mediolanie bardzo dobrze przyjęty. Przede wszystkim jednak znalazł tam ludzi chcących wsłuchać się w słowa tego, co nazwałbym Ewangelią rodziny dzisiaj. Ukazał nam chrześcijańską wizję rodziny jako dobrą nowinę, jako coś pięknego, pociągającego. A więc coś odwrotnego niż to często ma miejsce, gdy rodzina to temat wywołujący polemiki, czy wręcz będący wyrzutem dla współczesnego społeczeństwa, które, co niestety też jest prawdą, kładzie coraz słabsze fundamenty pod rodzinę. Jako wartość dla całego społeczeństwa Benedykt XVI pokazał piękno wzajemnej miłości, przebaczenia, wyrozumiałości, solidarności. To wszystko było głoszone zarówno w czasie świadectw rodzin, jak i w nauczaniu papieża. Jest wiele treści, które trzeba głęboko przemedytować.
Kongregacja Nauki Wiary ubolewa nad faktem publikacji książki napisanej przez siostrę zakonną, a sprzecznej z doktryną katolicką w dziedzinie moralności seksualnej. Chodzi o zarys chrześcijańskiej etyki seksualnej siostry Margaret Farley, wydane w USA przed 6 laty. Watykańska dykasteria ogłosiła w tej sprawie notę zatwierdzoną przez papieża. Autorka książki należy do amerykańskiego Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, prowadzącego zresztą szereg szkół średnich i wyższych. Dodajmy, że tego typu publikacja jest jednym z niestety wielu symptomów kryzysu przeżywanego przez zakonnice w Stanach Zjednoczonych, który spowodował niedawno konieczność wizytacji apostolskiej.
Kongregacja Nauki Wiary ostrzega wiernych, że książka siostry Farley nie jest zgodna z nauczaniem Kościoła. Nie można zatem używać jej jako wyrazu doktryny katolickiej w kierownictwie duchowym i formacji, ani w dialogu ekumenicznym czy międzyreligijnym. W nocie podkreślono, że autorka nie rozumie roli magisterium Kościoła jako autorytetu nauczania biskupów w jedności z papieżem. Nauczanie to zupełnie pomija, a jeśli nawet je wspomina, to traktuje jako jedną z wielu opinii. Niewłaściwie też pojmuje prawo naturalne, opierając się na wybiórczo przyjętych konkluzjach pewnych nurtów filozoficznych, czy na własnym rozumieniu tego, co nazywa współczesnym doświadczeniem.
Watykańska dykasteria zwraca uwagę na błędne poglądy siostry Farley w kwestiach masturbacji, homoseksualizmu, tzw. małżeństw homoseksualnych czy rozwodów i ponownych związków. W nocie przypomniano to, czego naprawdę naucza na te tematy Kościół. Przytoczono odnośne fragmenty katechizmu Kościoła katolickiego, a także uwagi o projektach legalizacji związków homoseksualnych wydane przez Kongregację Nauki Wiary.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
Perspektywa przekształcenia się konfliktu w Syrii w pełnoskalową wojnę domową niepokoi także Stolicę Apostolską. Jej przedstawiciel przy ONZ, arcybiskup Silvano Tomasi, dał temu wyraz na forum Rady Praw Człowieka podczas dyskusji nad rezolucją zalecającą przeprowadzenie całościowego i niezależnego śledztwa w sprawie masakry cywilów w mieście Hula. Zdaniem watykańskiego dyplomaty podstawowym zadaniem wspólnoty międzynarodowej powinno być niedopuszczenie do eskalacji konfliktu w Syrii. Chodzi zwłaszcza o zablokowanie napływu broni do tego kraju. Nie wolno zapominać też o uchodźcach.
Chodzi o Irakijczyków, w tym także chrześcijan, którzy znaleźli schronienie w Syrii, oraz o uchodźców zmuszonych do opuszczenia Syrii, którzy znajdują się teraz w Turcji, Libanie i innych krajach. W tej wojennej tragedii, a mowa jest o naprawdę poważnym konflikcie zbrojnym, ofiarami są często całe rodziny, które tracą dom i pracę, a nie mają wpływu na rozwiązanie tego konfliktu. Wspólnota międzynarodowa, organizacje charytatywne i wolontariat mają zatem szczególny obowiązek opieki nad tymi osobami. Bardzo zaniepokojony tą sytuacją jest Ojciec Święty. Przede wszystkim dlatego, że istnieje ryzyko destabilizacji kraju leżącego w centrum Bliskiego Wschodu, a zatem nie bez konsekwencji dla innych krajów. A po drugie, model współistnienia mniejszości w Syrii powinien nadal funkcjonować i być przykładem dla innych, że niezależnie od różnorodności religijnej i etnicznej, da się żyć razem i budować wspólne państwo.
Liban potrzebuje jedności i sprawiedliwości, a nie kolejnej wojny wywołanej polityczną czy religijną wendettą. Wskazują na to maroniccy biskupi tego kraju, przypominając, że z powodu nieudolności władz Libańczycy na co dzień borykają się z brakiem sprawiedliwości społecznej. Zwracają zarazem uwagę, że interes Libanu musi wziąć górę nad wszelkimi innymi.
W ostatnich tygodniach na ulicach libańskich miast dochodzi do krwawych starć między zwolennikami a przeciwnikami prezydenta sąsiedniej Syrii. Oddziały syryjskie pod międzynarodową presją wycofały się z Libanu w 2005 roku po 29-letniej tam obecności, lecz Bashar el-Assad ma w dalszym ciągu wielki wpływ na ten geopolitycznie ważny kraj.
Jesteśmy wstrząśnięci i zszokowani dwiema tragediami, jakie wczoraj spotkały Nigerię, powiedział agencji Fidesz przewodniczący tamtejszego episkopatu. Arcybiskup Ignatius Ayau Kaigama odniósł się w ten sposób do katastrofy lotniczej, w której zginęło ponad 150 osób, oraz do zamachu bombowego na protestancki kościół w Bauchi na północy kraju, gdzie zginęło 15 wyznawców Chrystusa.
Arcybiskup Joss przypomniał, że obecnie trwa narodowa pielgrzymka katolików do Abudży. Od kilku dni modlą się oni o ustanie ataków terrorystycznych. W sobotę doszło również do spotkania katolickich biskupów z prezydentem Nigerii Godlakiem Jonathanem. Omówiono kwestie bezpieczeństwa kraju oraz ataków na chrześcijan z północy. Przewodniczący episkopatu uznał te rozmowy za bardzo owocne.
Co 12 sekund umiera z głodu dziecko. Między innymi takie słowa wypowiedział w Wiedniu przewodniczący Caritas Internationalis kardynał Andres Rodriguez Maradiaga. Zakończył się tam międzynarodowy kongres na temat głodu w świecie i bezpieczeństwa żywnościowego. Został on zorganizowany w ubiegłym tygodniu przez Caritas Internationalis pod hasłem Przyszłość bez głodu.
Honduraski hierarcha podkreślił w czasie kongresu, że głód nie jest czymś nieuniknionym i ma swoje społeczne, ekonomiczne i polityczne przyczyny. Przyczyną głodu nie jest brak środków finansowych, ale niespełnienie wymogów solidarności. Zauważył, że rządy państw i najbardziej zaawansowane ekonomicznie kraje wydają ogromne środki, próbując rozwiązać obecny kryzys finansowy, a mówiąc ściślej, chronić system bankowy, który przyczynił się do wywołania tego kryzysu przez pozbawione skrupułów spekulacje. Można zatem wyobrazić sobie podobną mobilizację środków i przeznaczenie ich na zabezpieczenie dostępu do żywności dla miliarda ludzi i w ten sposób zlikwidować problem głodu. Wzywamy światowych liderów, którzy udadzą się na konferencję w Rio de Janeiro, by przyjęli całościowy program zrównoważonego rozwoju oparty na modelu etycznym służącym dobru ludzi, sprawiedliwości, uczciwości, trwałej współodpowiedzialności, gdzie najbiedniejsi znajdą się w centrum naszego zainteresowania, dodał kardynał Rodriguez Maradiaga.
Krytyka aktualnego prawa własności ziemi, wskazanie na liczne problemy natury społecznej oraz braki w narodowym systemie edukacyjnym i zdrowotnym. To tylko niektóre z kwestii poruszonych w dokumencie Komisji Sprawiedliwości i Pokoju Wietnamskiego Episkopatu.
To pierwszy tego typu dokument komisji powołanej w tym kraju w październiku 2010 roku. Został on przygotowany w 121. rocznicę ogłoszenia przez Leona XIII encykliki społecznej Rerum Novarum. Jest całościowym spojrzeniem na sytuację Wietnamu od gospodarki począwszy, przez sprawy społeczne i prawne, sytuację w rolnictwie, politykę wywłaszczeniową, aż po kwestie religijne. Tekst wylicza kilka elementów pozytywnych, koncentruje się jednak na brakach i słabościach, z którymi boryka się kraj.
Biskupi odnieśli się także do nowych rozwiązań legislacyjnych dotyczących praw wierzących. Nowa ustawa ma bowiem zapewnić większą wolność działania wyznawcom wszystkich religii, ale także zachęcić ich do wydatniejszej służby na rzecz społeczeństwa i obrony ojczyzny. Pojawiają się zatem obawy, czy prawo mające zapewnić wolność religijną w Wietnamie nie stanie się jednak narzędziem tę wolność ograniczającym. Wobec tych obaw ważne wydaje się stwierdzenie komisji domagającej się po prostu stosowania konstytucji i obowiązujących przepisów kodeksu cywilnego wobec wierzących, a przez to traktowanie ich tak samo jak innych obywateli.
Prawosławni powinni ewangelizować. Rosyjski stereotyp katolika-Polaka jest już nieaktualny. Takie stwierdzenia padły w moskiewskiej siedzibie Instytutu Europy przy Rosyjskiej Akademii Nauk. Odbyła się tam konferencja zatytułowana Czynnik religijno-polityczny życia we współczesnej Rosji – społeczny odbiór wiary i religii. W konferencji wzięli udział historycy, prawnicy, religioznawcy i przedstawiciele wspólnot wyznaniowych, w tym Kościoła rzymskokatolickiego.
Uczestnicy konferencji podkreślili wzrost aktywności społecznej rosyjskiego Kościoła prawosławnego, ale również i innych organizacji religijnych. Chociaż nie zabrakło głosów polemicznych w tej sprawie. Zastępca szefa działu kontaktów z organizacjami religijnymi władz stołecznych Antoni Ignatienko na podstawie danych policyjnych stwierdzających sukcesywny wzrost liczby prawosławnych Moskwian na liturgiach paschalnych w kolejnych latach stwierdził, że widoczna jest tendencja wzrostu znaczenia religii w społeczeństwie. Polemizował z nim sekretarz generalny Konferencji Biskupów Katolickich Rosji ksiądz Igor Kowalewski. Liczby udziału wiernych w liturgiach paschalnych podane przez Ignatienkę są skrajnie niskie i znacznie mniejsze niż w najbardziej liberalnych krajach Europy. Zdaniem księdza Kowalewskiego, wziąwszy pod uwagę procent deklarowanej religijności, zwłaszcza deklarowanej przynależności do prawosławia i praktykę religijną, stan ten stawia przed największą wspólnotą religijną w Rosji problem konieczności ewangelizowania. Zakwestionował stereotyp związania z narodowością. Jedną z najliczniejszych i najsilniejszych grup katolickich w Moskwie nie są Polacy, a Wietnamczycy. A wzrost liczebności wspólnoty jest odwrotnie proporcjonalny do statusu materialnego i migracyjnego jej członków. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Kościół w Hiszpanii modlił się za mnichów i mniszki. Choć kryzys dotyka tam także życia kontemplacyjnego, to wciąż są nowe powołania.
Same słowa Jezusa są światłem, ponieważ otwierają przed nami sekrety Ojca, głoszą zbawienie i kreślą drogę, która prowadzi do życia. Mnisi i mniszki poprzez kontemplację wchodzą w kontakt ze światłem Chrystusa, napisał w okolicznościowym przesłaniu biskup Vicente Jiménez Zamora, przewodniczący Komisji Episkopatu do spraw życia konsekrowanego. Kontemplacja jest światłem nowej ewangelizacji. Osoby kontemplacyjne ewangelizują bardziej przez to, kim są, niż przez to, co robią, podkreślił biskup Jiménez Zamora. We wszystkich parafiach zbierane są dzisiaj ofiary na potrzeby wspólnot życia kontemplacyjnego. W Hiszpanii nadal jest wiele wspólnot mnichów i mniszek i wciąż są nowe powołania. Wielkim wstrząsem dla miejscowego kościoła były Światowe Dni Młodzieży w Madrycie. Po ich zakończeniu do zakonów klauzurowych wstąpiło wiele osób. W hiszpańskich klasztorach coraz częściej można spotkać Polki i Polaków. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.